Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany.
Jak ja kocham ten moment, kiedy Koszw jest kościołem i ludzie witają się nawzajem. Słuchajcie, mam na imię Daniel, jestem pastorem Kościoła Echo i mam wielki przywilej dzisiaj również was przywitać. Cieszymy się, że mamy tylu gości dzisiaj, więc jeśli jesteś gościem w tym miejscu. Ale jest jedna osoba, którą chciałbym szczególnie przywitać dzisiaj. Jak to jest, to jest. Słuchajcie, naprawdę jest ze mną mój stary, dobry przyjaciel. Jeśli kojarzycie konferencję Exodus, która kiedyś mieliśmy okazję współtworzyć w tym mieście, to człowiekiem, który był najbardziej zaangażowanym, ale mniej widocznym, był Michał Lewczuk, sensei, który jest z nami. Sensei, dziękujemy, że jesteś z nami, niech Ci Pan Bóg błogosławi. Sensei, sensei, sensei! Ale słuchajcie, naprawdę... Przepraszam za moją nadmierną ekscytację. Jeśli dzisiaj jesteś pierwszy raz w kościele, myślisz sobie, Boże, co to za szalone miejsce. Tak, jesteśmy trochę szaleni, ale z dobrych powodów. Jesteśmy szaleni ze względu na Jezusa Chrystusa, bo tak bardzo Go kochamy i wierzymy, że Jemu należy się wszelka chwała. Amen? Więc jeśli są tutaj ludzie, którzy mówią, obok siedzą obok Ciebie, mówią, amen, amen, to nie stresuj się, wszystko jest okej. Okay. Po prostu oni wierzą w to, co się tutaj dzieje, wyrażają to swoimi słowami, a my robimy wszystko i staramy się, aby to miejsce nie było typowym, poważnym, sakralnym miejscem, ale sakralnym, pełnym życia i radości miejscem, którym możemy oddać cześć imieniu Jezus. I naprawdę, to jest piękne. Widok ludzi, którzy uwielbiają tutaj pod sceną, za każdym razem porusza moje serce. Myślę sobie, Boże, dzięki Ci, że to co tydzień możemy mieć Exodus. Ludzie mogą skakać pod sceną i mogą oddawać swoje życie Jezusowi. Amen. Amen. Kochani, czy jesteście gotowi na nową serię kazań w Kościele Echo? Każda seria w Kościele przynosi, wierzę, coś świeżego, coś nowego. I wierzę, że ten temat, który zaczynamy w tym miesiącu, pomoże nam stać się bardziej dojrzałymi chrześcijanami, bardziej odpornymi, bardziej wytrwałymi. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że jest jeden fragment w Bożym Słowie, który pięknie brzmi, ale który boli. Pięknie brzmi, więc ludzie lubią go cytować, ale mało kto lubi go przeżywać. Mamy takie fragmenty w Bożym Słowie, a ten fragment brzmi: żelazo ostrzy żelazo, a człowieka ostrzy... Kto z was nie chce być tępym? Dzięki za waszą szczerość. Dla tych z was, którzy się przyznali, ta seria kazań nie jest dla ciebie. Jeśli nie lubisz być tępym, lubisz być ostrym, jak miecz obosieczny, to ta seria jest dla Ciebie. Więc, kochani, zaczynamy nową serię kazań pod tytułem Zahartowani. Czy jesteśmy gotowi, aby być zahartowanymi dla Boga? Ja nie wiem, jak to będzie wyglądało, jak ten proces będzie wyglądał, ale domyślam się, że może być dla niektórych z nas trochę niekomfortowo. Ale tylko trochę. Ale po co? Żeby było lepiej. Żebyśmy byli silniejsi, żebyśmy byli bardziej odporni i wytrwali. I pozwólcie, że zanim zacznę od historii, która jest mega śmieszna z naszego domu, to chciałbym w tym momencie przeprosić Agnieszkę, która tam siedzi. Agnieszka, chciałem Cię przeprosić i Ty już wiesz za co. Dlatego, że tydzień temu odważyłem się powiedzieć z tego miejsca, że jeśli ktoś nie skacze w kościele, to jak mnie uwierzy, że skacze w domu? I Agnieszka podeszła do mnie po nabożeństwie i powiedziała: Daniel, naprawdę chciałem Ci powiedzieć, że ja skaczę w domu. Więc przepraszam Ciebie i każdą osobę, którą uraziłem tydzień temu. Mam tylko jedną prośbę, czy moglibyście pomóc nam tworzyć atmosferę w tym miejscu, jeśli skaczecie w domu, żebyśmy skakali w tym domu też, bo to jest tak dobrze widzieć pasję i energię i miłość w domu Bożym dla Niego, więc naprawdę przepraszam każdą osobę, która została urażona tydzień temu, wybaczcie mi, jestem tylko człowiekiem, popełniam wiele błędów, A Boże Słowo mówi, że kto nie uchybia w mowie, ten jest doskonały, więc nie ma doskonałych ludzi. Każdy z nas uchybia w mowie, a przede wszystkim ci, którzy głoszą kazania, więc słuchajcie, ja jestem na stresowej pozycji. Okej, jeśli chrześcijaństwo to ciągłe naśladowanie Jezusa Chrystusa, to znaczy, że jesteśmy w ciągłym procesie, w którym jesteśmy poddawani przeróżnym próbom i konfrontacjom, które weryfikują oraz kształtują nasz charakter. Żelazo, ostrze żelazo. Jakiś czas temu, kilka lat temu, 4 lata temu, przeprowadziliśmy się do naszego nowego domu. I wiecie, jak to jest. Odbieracie dom, sprawdzacie każdy kąt, każdą ścianę, latacie z tą łatą, poziomicą, sprawdzacie, czy są równe kąty, czy są równe ściany. I wszystko prawie było okej, oprócz tego, że nasze potężne, wielkie okno balkonowe było pęknięte i miało 15-centymetrowe pęknięcie. Więc odebraliśmy dom, ale w protokole zaznaczyliśmy to okno, ta szyba w tym oknie jest do wymiany. Po kilku miesiącach przyjeżdża firma z potężnym, wielkim, ciężkim oknem balkonowym. Wiecie, jak to jest, te nowe okna, 3 warstwy szkła, 2 warstwy powietrza. 2 mężczyzn przez godzinę montowało to okno. Po 5 minutach, jak wyszli z tego domu, z naszego domu, ja tak patrzę z radością na tą szybę i dosłownie patrzę z radością na tą szybę. W końcu jest to, co jest. To, co ma być. I 5 minut po tym, jak oni wyjechali, a ja patrzę na szybę, ta szyba na moich oczach pęka. Wybiegłem z domu, gonię tą ciężarówkę, bo była na osiedlu jeszcze. I mówię, panowie, nie uwierzycie, ale ta szyba znowu pękła. Jak? Wrócili się, sprawdzili, machnęli ręką. No nigdy w życiu nam się to nie przydarzyło. No, wiele rzeczy w moim domu tak się dzieje, nigdy w życiu się nie wydarzyło. Piec się zepsuł, nigdy w życiu mi się to nie wydarzyło. Nie wiem, mamy coś nie tak z naszym domem, bo co przyjeżdża fachowiec, mówi, że 5 razy w życiu coś takiego się stało. Więc zamówiliśmy nową szybę. To już jest 3 wymiana. Po paru miesiącach przyjeżdżają ludzie, ci sami serwisanci, już się znamy na tej, już kawka, herbatka. Wstawili nową szybę. Wyszli, wyjechali, patrzę. No nie pęka. Więc jest okej. Minęło kilka miesięcy. Przyszło lato. I mój kochany syn, który w lato kocha biegać między domem a ogrodem, smażyliśmy kiełbasy na ognisku, było ognisko, siedział przy tym ognisku i w pewnym momencie przypomniało mu się, że zapomniał czegoś z domu. Dowód na to, że mamy czysto w domu, że czyste szyby jest taki, że po prostu on nie zauważył, że szyba była, że okno balkonowe było zamknięte i kiedy wbiegał z ogrodu do domu, wpadł prosto w szybę. Chwilę później byliśmy na SOR-ze. Szyba przetrwała tylko dlatego, że są 3 warstwy szkła. Ale ona, wiecie, ona tak się bardzo niebezpiecznie skruszyła i te okna są solidne, ale jeśli szyba pęka i nie jest hartowana, to ona nie pęka na taki drobny maczek, tylko pęka na takie płaty, które, wiecie... Pamiętacie kiedyś ci z was, którzy jesteście odpowiednio dojrzali? W takich mieszkaniach, w blokach kiedyś były takie drzwi słynne z takimi... Udało wam się kiedyś zbić takie... Oczywiście, dokładnie. A ile historii było? Ile tam ucięć nie było? Co tam się nie działo z tymi odnogami, czy kończynami? Więc ta szyba się zbiła, stłukła i odprysk szkła, malutki, nieduży, wpadł naszemu synowi do oka. Na szczęście tak mocno płakał, że to wypłakał, zanim dojechaliśmy na SOR, dojechaliście na SOR. Więc to już była która wymiana? 4? Tak. 3, to już ta 3 szyba, więc znowu dzwonimy do tej firmy. Już na tej, mówię, Władek, słuchaj, sprawa jest. Tak, już zapisaliśmy pana numer Migdałowa 9. Tak. Czy mogę pana poprosić o jakąś mocniejszą szybę? Bo mam takie przeczucie, że to się może ponownie wydarzyć. A oczywiście, że pan może. Ubezpieczalnia oczywiście zwróciła nam pieniądze za szybę, ale za standardową szybę, więc musieliśmy dopłacić kilkaset złotych, aby zakupić pancerną, hartowaną szybę. Nie zgadniecie, co stało się później. Kolejne lato, kolejna sytuacja i ten sam syn. Wbiega z pełnym impetem, kolejny dowód na to, że mamy czyste szyby, z pełnym impetem z dworu, uderza w okno balkonowe, ale tym razem szyba przetrwała, on się poobijał. W końcu! Więc jest różnica między szkłem zwykłym, a szkłem hartowanym. Jest różnica między stalą, która jest hartowana, a stalą, którą łatwo wygiąć, która się kruszy. Więc, kochani, chciałbym was dzisiaj zachęcić, żebyście byli odpornymi na wszelkie stłuczenia w waszym życiu i nie wydarzy się to inaczej, jak to, żeby przejść przez próby, przez trudne momenty, przez konfrontacje, które często są niemiłe, ale jak żelazo ostrzy żelazo, tak człowiek ostrzy człowieka. Amen? I w tej serii będziemy się o tym uczyć. Nasze myśli, czyny, słowa i nasze serce są nieustannie konfrontowane, abyśmy byli coraz bardziej podobni do Chrystusa. Dlaczego? Ponieważ wierzymy, że Jego ma być więcej, a nas mniej. Amen? Amen! Mam naprawdę, na serio, Jego ma być coraz więcej, a nie coraz mniej, a nas coraz mniej. To powiedział Jan Chrzciciel, kiedy Jezus pojawił się na ziemi. I Jego uczniowie przyszli do Niego i co się dzieje? Janie, mistrzu, pojawił się ktoś inny. Jezus z Nazaretu. Wszystko jest okej, Jego ma być coraz więcej, mnie ma być coraz mniej. Więc nasze chrześcijaństwo w praktyce sprowadza się do tego, że coraz więcej Chrystusa jest we mnie i wy to widzicie. I coraz więcej Chrystusa jest w Kubie i ja to widzę. Że coraz więcej Chrystusa jest w Michale i ja to widzę. Coraz więcej Chrystusa jest w Łukaszu i ja to widzę. To jest proces, w którym każdy z nas jest. I w tym procesie, jeśli jesteśmy odpowiednio nastawieni do prób i trudnych momentów, to nie odbieramy ich jako przeciwności, nie odbieramy ich jako przekleństwa, tylko odbieramy ich jako proces, w którym jesteśmy przekształcani w coraz bardziej odporne narzędzie do tego, aby służyć Jemu. Super? O! To jest tak z tym kawałem zmianą. Kto chce zmiany? Wszyscy! Kto chce się zmieniać? Nikt! Hej! To pięknie brzmi, ale to jest wymagające. Ale czy mogę was dzisiaj zachęcić, żebyśmy mieli postawę naszego serca, które pomoże nam popatrzeć na to kształtowanie, na to hartowanie, na to szlifowanie w sposób bezpieczny, w którym On trzyma nas w swoich dłoniach. Jak kowal trzyma miecz i wie, w którym miejscu uderzyć i w którym momencie zanurzyć rozgrzany miecz do zimnej wody, żeby zahartować tę stal. Tak wierzymy, że żelazo ostrzy żelazo, a człowieka ostrzy człowiek. Wszyscy są fajni, dopóki ich nie poznasz. Niektórzy zyskują przy bliższym poznaniu. Lechu na przykład. A niektórzy tracą. No ja na przykład. Słuchajcie, ale nie tyle o nas dzisiaj. Skupmy się na nim. Hartować według słownika języka polskiego znaczy czynić odpornym na złe warunki atmosferyczne. Jeśli jesteś hartowany, jesteś w procesie uodporniania na złe okoliczności w twoim życiu. Po drugie, wyrabiać u kogoś odporność fizyczną i psychiczną. Ja bym dodał duchową i emocjonalną. Jeśli jesteś hartowana, hartowany, stajesz się coraz silniejsza i coraz silniejszy. Coraz bardziej odporna. Nadawać materiałom twardość przez nagrzanie ich do wysokiej temperatury i nagłe ostudzenie. To jest słownikowa definicja słowa hartować. Mały fakt z wiedzy bezużytecznej. W 1828 roku pewien francuski matematyk Bernard LaSimone opatentował pierwszą temperówkę. Wówczas wynalazek ten posiadał małe metalowe nożyki ustawione pod kątem 90 stopni, umieszczone w bloku z drewna i ich działanie polegało na tym, że szlifowały krawędzie końcówki ołówka. Ta metoda nie była jednak ani szybsza, ani łatwiejsza niż ówczesne ostrzenie nożem, więc nie stała się zbyt popularna. Więc możesz być najpiękniejszą kredką w zbiorniku Pana Boga. Taki dziecinny przykład. Ale jeśli nie dasz się temperować i naostrzyć, możesz być najpiękniejszym kolorem w całym piórniku, ale Pan Bóg nigdy nie będzie mógł namalować czegoś przez ciebie. Fajne, nie? Proste. Serio, Pan Jezus o tym mówił. Pan Jezus prosto mówił o owieczkach, o polu, o ziarnach, ale mówimy o kredkach. I ile razy mieliście taki moment, że dzieci was prosiły, natemperujcie mi tę kredkę? No ile razy? A ile razy słyszeliście, może od swoich rodziców albo dziadków, że trzeba was przytemperować? Używamy takich słów, prawda? W szkole zwłaszcza, prawda? No tak. Więc co jest tą temperówką? Co jest Bożą temperówką? Chciałbym was zachęcić do tego, żebyśmy popatrzyli na Jezusa dzisiaj i spojrzeli na Jezusa, jak Jezus temperuje swoich uczniów. Fajnie, jak się patrzy, kiedy ktoś kogoś temperuje. Gorzej, jeśli Pan Jezus potem mówi i wy czyńcie podobnie. I wy bądźcie tacy sami. Więc dzisiaj, zanim będziemy się śmiać z uczniów, pamiętajmy, że moglibyśmy być dzisiaj w ich miejscu. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, 24 werset. Niemożliwe. Koniec Ewangelii. Jezus za chwilę ma oddać swoje życie za swoich uczniów, za grzechy całego świata, a Jego uczniowie są najbardziej przyjęci czym? Doszło też do sporu między nimi, którego z nich można by uznać za największego. Mega dojrzali chrześcijanie. Wyobraźcie sobie, że oddajecie życie za swój dom, za swoje dzieci, bo coś się stało, a wasi synowie się kłócą. Kto z nas będzie ważniejszy, jak tato nie będzie? O co chodzi? Wtedy Jezus odpowiedział. To królowie narodów panują nad ludźmi i ich władcy uchodzą za dobroczyńców. U was ma być inaczej. Większy pośród was niech postępuje jak młodszy, a przełożony jak? Jak to? Sługa! Proces temperowania się zaczął. Panie Jezu, co masz na myśli? Myśleliśmy, że mamy być coraz lepsi. A Ty nam mówisz, że mamy być coraz młodsi, coraz mniej dojrzali. O co chodzi? I wtedy Pan Jezus odpowiada, bo kto uchodzi za większego? Ten, który siedzi przy stole, czy ten, który służy? Z pewnością ten, który siedzi przy stole, ja jednak jestem wśród was jak ten, który służy. Jezus wypowiada te słowa podczas ostatniej wieczerzy. Pokazuje prostą różnicę między siedzeniem i byciem obsługiwanym przy stole, a usługiwaniem innym przy tym stole. I w Ewangelii Jana 13 rozdział czytamy tak. Przed świętem Paschy Jezus był już świadom, że nadeszła Jego godzina. Chciał więc pokazać tym, którzy należeli do Niego i których pokochał w tym świecie, że ich kocha bez reszty. Trwała wieczerza, a diabeł zasiał już w sercu Judasza, Szymona Iskariota, myśl o wydaniu go. Jezus wiedział, że Ojciec przekazał wszystko w Jego ręce. Wiedział, że wyszedł od Boga i że do Boga odchodzi. W tych okolicznościach wstał od wieczerzy, złożył se zwierzchnie szaty, wziął płócienny ręcznik i przepasał się nim. Następnie nalał wody do miednicy, zaczął myć nogi uczniów i wycierać ręcznikiem, którym był przepasany. Gdy podszedł do Szymona Piotra, ten go zapytał: Panie, Ty mi chcesz myć nogi? Jezus odpowiedział: Tego, co ja czynię, Ty teraz nie możesz, nie zrozumiesz. Przyjdzie jednak chwila, gdy stanie się do Ciebie jasne. Piotr nie mógł się z tym pogodzić. Za nic w świecie nie będziesz mył mi nóg. A Jezus na to: Jeśli Cię nie umyję, nie będziesz miał ze mną działu. Szymon Piotr zmienił więc zdanie. Panie, powiedział, myj nie tylko moje nogi, ale i ręce, i głowę. Jezus odpowiedział, wykąpany człowiek nie musi myć nic poza nogami, jest cały czysty. Wy też jesteście czyści, ale nie wszyscy. Jezus bowiem był świadom, kto ma go wydać i właśnie dlatego powiedział, że nie wszyscy są czyści. Gdy więc umył im nogi, włożył swe szaty, ponownie usiadł i powiedział, czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy zwracacie się do mnie, nauczycielu i panie, i słusznie czynicie, bo nim jestem. Jeśli zatem ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, wy również powinniście sobie nawzajem to czynić. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy czynili tak, jak wam uczyniłem. Ręczę i zapewniam, sługa nie jest większy od swego pana, ani poseł od tego, który go posyła. Skoro już o tym wiecie, jesteście szczęśliwi, o ile będziecie tak postępować. To jest jedna z bardziej konfrontujących historii, kiedy Jezus Chrystus hartuje swoich uczniów. Temperuje ich. Ich perspektywa na bycie ważniejszym, ich perspektywa na bycie pierwszym, ich perspektywa na bycie bardziej dojrzałym, ich perspektywa na bycie lepszym była prosta. I zaczęli się kłócić o tym, kto z nich będzie najważniejszy. I chciałbym, żebyśmy wyciągnęli kilka myśli z tego drugiego fragmentu. Po pierwsze, Jezus chciał nie tylko wypowiedzieć, ale przede wszystkim pokazać, że kocha uczniów bez reszty. Zwróćmy na to uwagę. Miłość bez reszty. Czytamy, że Jezus powiedział, że kochał ich bez reszty. Miłość bez reszty w moim i twoim życiu musi być pokazana w bardzo praktyczny sposób. Umycie nóg uczniom to był bardzo praktyczny gest. Po drugie, czytamy, że diabeł ma moc zasiać myśli w sercu ucznia Jezusa. Dlatego czujniej niż czegokolwiek innego mamy strzec swojego serca. Zobaczcie, że diabeł może zasiać myśli w twoim sercu. Więc moja i twoja odpowiedzialność i lekcja z tego fragmentu jest prosta. Boże, moje serce musi być chronione przez twoje słowo, przez moje uwielbienie, przez moją modlitwę. To jest moja i twoja odpowiedzialność, aby strzec swojego serca. Po trzecie, pomimo tego, że Bóg przekazał wszystko w ręce Jezusa, czytamy, że Ojciec przekazał wszystko w ręce Jezusa. W Jego ostatnich chwilach na ziemi. W Jego ostatnich chwilach na ziemi. Bóg przekazuje wszystko w ręce Jezusa, a w ostatnich chwilach Jezusa na ziemi. Jezus w dłoniach trzyma brudne stopy swoich uczniów. Czy jeśli ktoś by wam powiedział, przekazuję ci wszystko, całą władzę, całą moc, przekazuję ci wszystko, to wyobrażasz sobie, że w tym momencie słyszysz brudne stopy innych ludzi? To jest tak inne od tego, co nam się kojarzy z tym, co jest największe, najpiękniejsze i najbardziej ważne. Zanim dłonie Jezusa zostały zalane krwią, zostały zalane uniżeniem i miłością oraz brudną wodą obrazującą czyste stopy. Zanim Jego dłonie zostały przybite do krzyża, w tych dłoniach były moje i twoje śmierdzące, grzeszne stopy. Po czwarte, Jezus wstał od wieczerzy. Opuścił miejsce uczty, opuścił miejsce wypoczynku, opuścił miejsce komfortu i w jednym momencie z gościa, z człowieka, który był w centrum, zmienia się w kelnera. Zwróćmy uwagę w tej Ewangelii Jana na czasowniki od trzeciego wersetu, które się tam, przepraszam, od czwartego wersetu na czasowniki, które się pojawiają. Czwarty werset. W tych okolicznościach wstał, złożył, wziął i przypasał się. Jezus wstał od wieczerzy i nikt, gdyby ktokolwiek wszedł do tamtego miejsca wtedy, dlaczego on to zrobił? Aby nikt nie musiał się domyślać, kto tu komu służy. Jeśli wchodzisz do restauracji lub do sklepu i potrzebujesz pomocy, potrzebujesz kogoś, żeby ci coś posprzątał stolik, zabrał talerz, zamówić danie lub pomógł przymierzyć, znaleźć odpowiedni rozmiar w sklepie. Kogo szukasz? Szukasz ludzi, którzy wyglądają jak kelnerzy. Albo szukasz ludzi, którzy mają specjalne zawieszki obrazujące, kto tu komu służy. Men? Dlatego w naszym kościele niektórzy ludzie mają takie zawieszki. Bo oni na pewno służą. Mam nadzieję, że cały kościół służy, ale oni na pewno służą tego dnia. Z gościa zamienił się w sługę. Wiecie, tak często uczymy o tym na Hello Echo, że w kościele są tylko goście i gospodarze. I jak w restauracji mamy tylko gości i obsługę, tak w domu mamy gości i gospodarzy. Więc moje pytanie dzisiaj do mnie i do ciebie, do mnie przede wszystkim. Czyim, Daniel, czyim kelnerem życia dzisiaj jesteś? Dla kogo założyłeś fartuch? Jestem przekonany, że na tej sali i dzisiaj rano na odprawie kościoła słyszeliśmy o ludziach, którzy mają fartuchy założone. Na ludziach, którzy otwierają swoje domy, mają grupy domowe, są duszpasterzami, są wsparciem, są miłością. Tacy ludzie mają fartuchy. Tacy ludzie jak Jezus wstali od swojego komfortowego życia, założyli niekomfortowe, złożyli. Jezus złożył swoje komfortowe szaty. To są te same szaty, o które bili się, o które rzucali losy żołnierze pod krzyżem Jezusa. To były wartościowe szaty. Musisz zdjąć swoją godność, przypasać się ręcznikiem i być gotowy, aby czyścić stopy ludziom, którzy są wokół ciebie i mnie. Jezus miał postawę i specjalnie zmienił wygląd, aby nikt się nie musiał domyślać, kto tu komu usługuje. Jak reagujecie na ludzi w sklepie? Potrzebujecie pomocy? Niektórzy z was pracowali w sklepach. To na pewno wam to się nigdy nie przeżyło. Wam nigdy. Innym. Ale ludzie są czasami, ta obsługa jest tak zaganiana, że masz poczucie winy, żeby im przeszkodzić. Oni są tam po to, aby pomóc tobie, a ty się boisz spytać, przepraszam, ale zaraz. Czy jestem dostępny dla ludzi, którzy są obok mnie? W tej historii, po szóste, czytamy, że Jezus wziął ręcznik. Czyli Jezus był przygotowany. Ten ręcznik nie znalazł się tam przypadkowo. Ten ręcznik był przygotowany, aby myć stopy. Co to pokazuje? Pokazuje mi dokładność i staranność. I to, że nie było to symboliczne umycie stóp, tylko dokładny, pełen troski i miłości akt, w którym Jezus bez reszty pokazał, jak kocha swoich uczniów. Co czytamy dalej? Że nalał do miednicy wody. Dlaczego autor tej Ewangelii przedstawia tak szczegółowo ten moment? Co jest wyjątkowego w nalewaniu wody do miski? Jedna rzecz, że w tamtych czasach w Palestynie jedynymi osobami, które mogły czy powinny nalewać wody do miski i myć stopy gościom, byli najmniej istotni słudzy w domu. Najmniej istotni. Dlatego autor Ewangelii napisał, że to Jezus wziął miskę, nalał wodę. Dlatego czytamy o tych czasownikach dzisiaj. Bo było to nietypowe, aby nauczyciel, rabbi, największy autorytet, nie wstydził się zamienić najniższego w najmniej ważnego zwyczajem tamtych czasów sługi. Mam pytanie do was. Komu w waszym życiu, w przeszłości fizycznie umyliście stopy? Dzieciom. Najczęściej dzieciom. Żonie, Tadeusz, żonie myje stopy, chwała Bogu. Rodzicom. Chorującym rodzicom. Dokładnie tak. Myjemy stopy komu? Dzieciom, schorowanym, niepełnosprawnym, niedołężnym. Jesteśmy bardzo dobrzy w trosce o nasze dzieci. Ale jak łatwo myje się delikatne, niespocone, zdrowe stópki naszych małych dzieci? Czy kiedykolwiek widzieliście, aby dzieci myły stopy rodzicom? Powinny. Ale wyobraźmy sobie, jak dziwny byłby to obrazek, jak dziwne by to było, gdyby ktoś nas przyłapał na tym, że dzieci myją wam stopy. Śmiejemy się dlaczego? Bo jest to niemożliwe albo nienormalne. Dlaczego? Dlatego, że to rodzice myją stopy dzieciom. Dlatego, że rodzice stają się sługami dla dzieci. Więc pytanie do mnie dzisiaj, do ciebie jest takie, czy jesteś dzieckiem, czy jesteś rodzicem? Jest okej być jednym i drugim. Pytanie, żeby odnaleźć się w danym miejscu i w danym czasie i wiedzieć, czy dla ciebie dzisiaj jest czas, aby ktoś umył twoje stopy, czy dla ciebie dzisiaj jest czas, abyś zaczął komuś myć stopy. Mocne? Hartowanie. Jezus się nie patyczkował ze swoimi uczniami. Brał temperówkę i jechał z tematem. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale ludzie, którzy pracują z ludźmi bezdomnymi i najbardziej pożądanymi lekarzami w pracy z bezdomnymi ludźmi, zgadnijcie, kto jest? Jacy lekarze? Podolodzy. Bo jeśli ktoś ma zniszczone stopy, jeśli ktoś ma zniszczone paznokcie, to może mieć całe ciało dobre, ale jego stopy nie pozwolą mu chodzić, jego stopy nie pozwolą mu mieć godności, jego stopy nie pozwolą mu pachnieć. Dlatego to kazanie się nazywa duchowy pedikir. A jak myślicie, z czym Jezus musiał się zmierzyć, aby umyć stopy uczniom? Z czym ja i ty musimy się zmierzyć, aby umyć stopy sobie nawzajem? Pycha? Duma? Myśli, kto jest ważniejszy? Ale też wstyd. A z czym uczniowie musieli się zmierzyć, aby dać Jezusowi umyć sobie stopy? Czytamy, że Piotr nie mógł się z tym pogodzić. Wręcz powiedział, za nic w świecie nie będziesz dotykał moich śmierdzących stóp. Jestem przyzwyczajony, że to słudzy moją stopy, a nie mój mistrz i pan. Nie godzi się. Nie będziesz mył moich stóp. Nie jestem godny, nie jestem godna, nie nadaję się. One śmierdzą, są brudne. Kim ja jestem? Jestem nikim. Nie, to się nie wydarzy. Wszyscy, tylko nie ty. Nie trać na mnie czasu. Masz innych ludzi. Nie zawracaj sobie mną głowy. Wiecie, czasem musimy pokonać wstyd, aby będąc kimś, stać się nikim. A czasem musimy pokonać wstyd, aby będąc nikim, dać sobie umyć stopy, aby stać się kimś. Jezus dał nam przykład. Jeśli zatem ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, wy również powinniście sobie nawzajem doczynić. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. I wiecie, Jezus dał coś więcej niż przykład. Bo gdyby chodziło mu tylko o przykład, wziąłby swojego ulubionego ucznia i powiedział mu wcześniej, słuchaj, Jan, będzie taka scenka, chcę coś im pokazać, pomóż mi w moim kazaniu. Okej? Okay? Więc przygotuj się, umyj stopy, załóż worki, jak będziesz szedł tutaj i poproszę cię, żebyś wyszedł do scenki na kazanie, umyję stopy, a będę im nauczał, że mają to samo robić. Gdyby Jezus chciał dać przykład, to zrobiłby właśnie tak. Wziąłbym kogoś z was, wybrałbym moją żonę, bo jej stopy są takie piękne. Mógłbym je myć bez przerwy. I mówiłbym wam, róbcie tak samo. Ale Jezus zrobił coś więcej niż dał przykład. Jemu zależało, aby każdy mógł doświadczyć Jego miłości i troski. I nie umył tych stóp bo jeden raz swojemu ulubionemu uczniowi, ale zrobił to 12 razy, nawet temu, który za chwilę miał go zdradzić. Nawet temu. Stopy, które za chwilę były zalane krwią, były przed chwilą zalane brudną wodą, która symbolizuje czyste stopy. Dlaczego Szymon Piotr mówił nie. Panie, wszyscy, tylko nie ja. Moich stóp nie umyjesz. Wstyd. To był tylko wstyd. Wstyd. I mówię to dzisiaj do ludzi, którzy mierzą się ze wstydem. Twój kolejny krok to pokonać wstyd w swoim życiu. Twój kolejny proces hartowania to pokonać wstyd w twoim życiu. Bo wstyd może ograniczyć ciebie od bycia z Nim. Twój wstyd, to jak ubrudziłeś swoje życie, to jak w jakie bagno wpadłeś, to jak grzeszny jesteś. Te wszystkie myśli, które były w głowie Piotra, dzisiaj może są w twojej głowie i myślisz, nie, Jezus nie ma. Jezus nie jest zainteresowany takim grzesznikiem jak ja. Jezus nie jest zainteresowany takimi brudnymi stopami. Nie, to jest w ogóle, jaki to jest ohydny, obrzydliwy przykład. Brudne, spocone stopy. Przypominam, że w tamtych czasach ludzie chodzili w sandałach i naprawdę ich stopy śmierdziały. Myślę, że gdyby nie śmierdziały, to nie byłoby takiego zwyczaju, że się je myje. Zwłaszcza przy posiłku. A w tamtych czasach, może niektórzy z was myślą, ostatnia wieczerza, siedzieli przy stole, stopy mieli na dole. Nie, w tamtych czasach ludzie siedzieli na poduszkach, stoły przy stołach kawowych. Te stoły były w kształcie litery U. Najważniejsza osoba była w centralnym miejscu. Więc jeśli komuś jechały stopy, to wszyscy to czuli. Jezus. Nagle Jezus, ten, który był pierwszy, żeby jego stopy były umyte perfumami, bierze miskę, nalewa, zdejmuje ciuchy, bierze ręcznik i zaczyna myć moje i twoje stopy. Wiecie, co jest najbardziej konfrontujące w tej historii? Nie tylko to, żeby poradzić sobie ze wstydem, ale to, że Pan Jezus powiedział i wy czyńcie tak sobie nawzajem. Dlatego wierzę w Kościół. Pan Jezus nie powiedział i wy teraz też musicie być w miejscu, w którym ja będę mógł czyścić wasze stopy. I wielu ludzi chciałoby, żeby tak wyglądało konfrontujące chrześcijaństwo. Ja załatwię wszystko sam z Nim, bez pośredników. A Jezus mówi, nie, ja idę tam, a mój Kościół staje tu. Więc Jezus powiedział, dałem wam bowiem przykład, abyście i wy przychodzili do mnie. Nie powiedział tak, daję wam przykład, abyście wy przychodzili do mnie, a będę mył wasze stopy. Dał nam przykład, abyśmy mieli obok siebie ludzi gotowych myć nasze stopy. Jeszcze raz. Możemy na to zareagować? Jezus nie powiedział, dałem wam bowiem przykład, abyście i wy przychodzili do mnie, a będę mył wasze stopy. Dał nam przykład, abyśmy mieli obok siebie ludzi gotowych myć nasze stopy. Ale żeby to zrobić, musisz uporać się ze wstydem. Musisz znaleźć kogoś, komu zaufasz. Musisz przestać chodzić do kościoła, ale zacząć być kościołem. Musisz pozwolić komuś powąchać twoje śmierdzące stopy. I serio, do wszystkich duszpasterzy w tym kościele. Nie ważcie się myć stopy ludzi, którzy nie zdjęli butów. Na siłę nic nie zrobicie. Nie przekraczajcie granic, które ludzie mają. Uszanujcie te granice i pozwólcie ludziom dojść do momentu, w którym sami dojrzeją i zrozumieją, że jeśli nie pozwolisz mi umyć swoich stóp, nie będziesz miał udziału z Nim. I może jesteś zbawiony, jesteś bezpieczny, ale w podróży swojego życia wdepłeś w jedną rzecz, wdepłeś w drugą rzecz i dlatego potrzebujesz kogoś obok siebie. Kogoś, kto nie stawi twoich brudnych stóp na Instastory i będzie się z nich śmiać. Ha, ha, ten znowu zgrzeszył. Ha, ha, ten pastor zgrzeszył. Taki lider z niego był. Patrzcie, gdzie on jest. Ha, ha. Jezus łatwo mógłby zacząć śmiać się ze stóp, brudnych stóp swoich uczniów, a pierwszą osobą, z której mógłby szydzić i drwić w tym momencie był Judasz. Ale nawet jego stopy, brudne, śmierdzące, grzeszne stopy, wziął do swoich czystych, świętych rąk i powiedział, i wy też sobie nawzajem powinniście tak czynić. Wow. Więc co to znaczy być hartowanym? Być hartowanym to znaczy zacząć pracować nad swoim wstydem i przestać wierzyć, że jeśli założysz 10 par skarpetek, a potem nieprzemakalne, nieśmierdzące buty, to nikt nie poczuje twojego smrodu. Bycie w procesie i bycie hartowanym to zdjęcie śmierdzących butów czy sandałów. Obnażenie się z tym, kim jesteś naprawdę. Znalezienie ludzi, którym możesz powiedzieć w zaufaniu o najgorszych błędach swojego życia. Bo Jezus nie wstydzi się żadnej brudnej stopy. Amen. Jezus nie skreśla ciebie, nawet jeśli inni cię skreślili. Jezus nie jest obrzydzony twoim grzechem, nie jest obrzydzony twoim życiem. Każda stopa dla Niego jest cenna, bierze ją w dłonie i czyści. I są momenty, w których musimy dać sobie umyć stopy. Ale też są momenty, w których musimy umieć myć stopy innym ludziom. W którym momencie dzisiaj jesteś? Niektórzy z nas będą hartowani, a przez niektórych z nas Pan Bóg będzie hartował innych. O tym jest ta historia. Mi się marzy, aby ta wspólnota, aby ten Kościół był tak bezpiecznym miejscem, że nie ma błędu i nie ma grzechu, który jest w stanie obrzydzić twoje życie komukolwiek w tym miejscu. To jest trudne, bo pierwszą rzeczą, która się w nas budzi, jest sąd, jest ocena. To jest trudne, ale Jezus dał nam przykład i powiedział, proszę was, róbcie sobie nawzajem to, co ja uczyniłem wam. Jeśli ja byłem gotowy rozebrać siebie, aby być kelnerem, to czy wy możecie być kelnerami życia dla ludzi, którzy są obok was? Proszę was. To jest moja wola. To jest chrześcijaństwo. To jest hartowanie. Chcę być hartowany. Czy możemy powstać? Dzięki Ci, Jezus. Kto z was wierzy, że w Kościele się modlimy? Kto z was oczekuje, że w Kościele jest modlitwa? Jesteśmy ludźmi, którzy oczekują, że modlimy się o siebie nawzajem. Dlatego chciałbym, żeby ten moment na modlitwę nie był czymś dziwnym, czymś skomplikowanym, ale czymś naturalnym, ponieważ jeśli nie będziemy modlić się w kościele, to gdzie mamy to robić? Jeśli nie w kościele, to gdzie? I to słowo, szczególnie Duch Święty, kieruje dzisiaj do wszystkich ludzi, którzy się mierzą ze wstydem w swoim życiu. Obwiniasz siebie za to, co zrobiłeś i wstyd oddziela cię od Niego dzisiaj. Może chodzisz z Nim, może jesteś przy Nim, może znasz Go już długi czas, ale są błędy i są grzechy, które spędzają ciebie w poczucie winy i wstyd. I niezależnie od tego, co to jest, chciałbym dzisiaj, abyśmy doświadczyli tego świętego momentu, kiedy Jezus Chrystus myje nam stopy. Czy jesteście gotowi na to? Czy jesteśmy gotowi na to? Ale to się nie wydarzy w jakimś dziwnym, świętym, wirtualnym momencie. Ale Jezus mówi: hej, uczniowie, hej, czyńcie sobie to nawzajem. Dlatego w Kościele Echo jesteśmy przygotowani, aby modlić się każdą osobę, która zmaga się z jakimkolwiek problemem, z jakimkolwiek wstydem. I chciałbym, żebyśmy teraz zaśpiewali jeden utwór, abyśmy byli w uwielbieniu i stworzyli przestrzeń na mycie stóp. Nie chodzi o jakiś symbol. Łatwo jest umyć komuś czyste stopy. Zakładam, że większość z was tu się dzisiaj myła. Nie ściągajcie butów, nie będziemy tego sprawdzać. Ale chodzi o to, żeby naprawdę rozprawić się dzisiaj z czymś, co sprawia, że jesteś winny. Z czymś, z czego się wstydzisz w swoim życiu. I dzisiaj możesz oddać to Jezusowi. Wierzymy w to, Kościele? Czy w tym Kościele są ludzie, którzy są gotowi się modlić o ludzi i czyścić im stopy w tym momencie? Mamy pełno duszpasterzy, ludzi wrażliwych, gotowych, aby modlić się? Więc Duchu Święty, modlę się teraz, abyś wstąpił na każde serce, które potrzebuje uwolnienia od wstydu. Modlę się, aby duch wstydu nie miał mocy nad kimkolwiek w tym miejscu. Modlę się, aby strach, wstyd, które pojawiają się w głowach i w sercach ludzi w tym miejscu dzisiaj, nie przejęły kontroli nad łaską i życiem, które Jezus Chrystus ma dla każdego z nas. Nad miłosierdziem i miłością, która jest w Jego oczach. Nad otwartymi dłońmi, które Bóg, Ojciec, powierzył cały świat, wszystko. A On znalazł w tych dłoniach stopy nas. Brudne stopy grzeszne każdego z nas. I modlę się teraz, abyś dał odwagę w każdej osobie, która potrzebuje Twojego oczyszczenia. Z jakiejkolwiek sfery życia. Aby ten moment przyszedł teraz.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl.